Dzień dobry Państwu, jest piątek, 5 kwietnia. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem jest Mikołaj Jerzy, członek zarządu grupy kapitałowej Immobile. Cześć Mikołaj.
Cześć.
Takie mam pytanie na początek, bo teraz na YouTubie branżowym, naszym giełdowym, są popularne filmy pod tytułem Jak inwestować małe kwoty. A powiedz mi, czy jak gdybym Ciebie przedstawił jako specjalistę od inwestowania dużych kwot, to bym przesadził, czy byś się z takim określeniem zgodził?
To zależy z jakiej perspektywy.
Z perspektywy menedżera.
Z perspektywy menedżera. My zawsze o sobie lubimy mówić, że jesteśmy nadal małą firmą, więc z perspektywy pewnie jakichś inwestorów private equity, czy nawet dużych inwestorów instytucjonalnych, no to my inwestujemy małe kwoty. Oczywiście z perspektywy indywidualnego inwestora na GPW, pewnie są to duże kwoty. Ja bardziej bym nas określił jako inwestorów długoterminowych, czyli my kupujemy bez zamiaru od sprzedaży, czyli kupujemy z pomysłem i tak jak historia pokazuje, jeszcze żadnego z tych dużych inwestycji, które poczyniliśmy, żadnej nie sprzedaliśmy, więc jesteśmy o tyle nietypowym inwestorem, że interesuje nas bardzo długi termin.
Ja to może trochę źle zapytałem, bo ja właśnie chodziło mi o tą perspektywę inwestora indywidualnego, bo te filmiki, o których mówiłem, te poradniki, to raczej odnoszą się do kwot rzędu 100 zł, 500 zł miesięcznie. Czyli z tej perspektywy zdecydowanie jesteś raczej specjalistą od inwestowania dużych kwot.
To z tej perspektywy dużych kwot, aczkolwiek prywatnie już przez studia i w zasadzie od samego początku, bo u mnie ta przedsiębiorczość była w domu od małego, więc ja zaczynałem też od inwestowania małych kwot, co prawda prywatnie, ale przy naszych kosztach ogólnych i przy organizacji już jaką jesteśmy, to małe kwoty już nie byłyby tak zasadne, aczkolwiek cieszy to, że takie kanały powstają i że ta edukacja tych nowych inwestorów się odbywa, bo co prawda ona pewnie już na modelu amerykańskim powinna się odbywać już w szkole, tam się przedmiot ten nazywa zarządzanie budżetem domowym i tam jest wstęp do inwestowania. U nas trzeba to robić z YouTube'a, ale uważam, że jeżeli byłyby chociaż takie zajęcia w szkole, że wybralibyśmy kilka kanałów YouTube'owych i chociażby te dzieci mogły sobie przez 45 minut raz w tygodniu pooglądać YouTube'a, to by dużo nam wszystkim pomogło.
Ja pamiętam, a u mnie temat przedsiębiorczości to był poruszany chyba na wiedzy o społeczeństwie, ale to naprawdę w minimalnym zakresie. Natomiast właśnie, a propos grupy kapitałowej Immobile, tak sobie wynotowałem, ponad 20 podmiotów zależnych z naprawdę takiego szerokiego spektrum sektorów, od budownictwa przez deweloperkę aż po modę. W zeszłym roku blisko miliard przychodów. W tym kwartale wasze dwie spółki, chyba można je nazwać trochę takimi gwiazdami, bo to są giełdowe spółki, czyli Atrem i PJP Makrum, wykręciły dwucyfrowe stopy zwrotu na GPW. Głośno o nich było swego czasu. Myślę, że tak trochę można powiedzieć właśnie, że były gwiazdami, błyszczały w tym pierwszym kwartale. Ale tak mimo tych liczb, mimo tych przytoczonych tutaj spółek i tego szerokiego spektrum branż, które reprezentujecie, mam takie wrażenie, że grupa Immobile cały czas jest takim podmiotem trochę nieznanym wśród inwestorów indywidualnych. Więc może tak tytułem wstępu byś pokrótce przybliżył wasz profil działalności i strategię.
To ja bym się cofnął do momentu, kiedy dołączałem do grupy. To byłem wtedy podczas studiów magisterskich na SGH. I wtedy mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy bardzo dużo nieruchomości, a mało tej działalności operacyjnej. I z racji tego, że w Polsce najłatwiej finansuje się rozwój po prostu z kredytu bankowego, bo jeżeli ma się zabezpieczenie w postaci nieruchomości, to dużo łatwiej taki kredyt uzyskać. My zdecydowaliśmy się wykorzystać tą nasz, powiedzmy, bank nieruchomości do sfinansowania rozwoju. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju działalności operacyjnych i zrobiliśmy to przy takim założeniu, które do dzisiaj z nami jest, że jesteśmy w stanie z rynku pozyskać wielu świetnych inżynierów, menadżerów, co nam się udało, bo w naszych zarządach spółek zależnych rotacji nie mamy, więc i im się dobrze pracuje z nami i nam z nimi. A co jest tam różnicą pomiędzy nami a innymi firmami? My nie dajemy tylko kapitału. My tutaj świadczymy tak zwane usługi wspólne, które są dużo szersze, bo my mamy menadżerów, którzy po prostu świetnie się znają na swojej branży i chcą budować duże przedsiębiorstwa w tej danej branży, ale niekoniecznie chcą się zajmować księgowością, pozyskiwaniem finansowania, kadrami. To wszystko staramy się z ich głowy ściągnąć, żeby móc wyzwolić ten potencjał, który oni mają i tak to się nam na razie dobrze spina.
No powiedz mi właśnie, bo tych akwizycji już w czasie tej długiej historii było sporo i tak zastanawiam się, właśnie trzymając się tej perspektywy menedżera, który no patrzy trochę inaczej niż ten inwestor indywidualny, o którym mówiliśmy wcześniej, no zdecydowanie inaczej, bo wy kupujecie po prostu spółki, to chciałbym się dowiedzieć, jak ty podchodzisz do tego tematu selekcji. Czy to jest zawsze takie trochę, w cudzysłowie mówiąc, polowanie na gorzej zarządzany podmiot, który waszym zdaniem ma niewykorzystany potencjał i chcielibyście go po prostu przejąć i wycisnąć z niego jak najwięcej? Jak wygląda taki proces selekcji, wyszukiwania tych spółek, które chcecie przejmować?
Czy proces analityczny trwa ciągle, a te okazje się zdarzają od czasu do czasu? Najważniejszy jest pomysł i najważniejsze jest to, co my jesteśmy w stanie zrobić z tą spółką po przejęciu. Dlatego, że duża część tych przedmiotów, a praktycznie te największe, o których mówiłeś, czy PJP Makrum, czy Atrem, w momencie, kiedy je przejmowaliśmy, były to spółki z problemami. PJP Makrum było po kilku latach notowania strat, bez działalności wykonawczej, która kiedyś była ich świetnością, z po prostu bez pomysłu na siebie, i nasz pomysł na PJP Makrum była koncentracja na produktach własnych, przemysłowych, no i wskrzeszenie na referencjach, które spółka historycznie posiadała, części wykonawczej. No, tak samo Atrem, który teraz jest gwiazdą, w 2019 roku miał problemy płynnościowe. Wchodziliśmy do spółki, która można powiedzieć ledwo wiązała koniec z końców, która była kiedyś dużą spółką, potem się skurczyła, ale znowu zabrakło tego pomysłu na dalsze funkcjonowanie. My ten pomysł mieliśmy, doszliśmy do porozumienia z ówczesnym właścicielem, który notabene do dzisiaj jest 5-procentowym akcjonariuszem, więc widać, że aprobuje i jakby podoba mu się zmiana, którą wprowadziliśmy, ale to też była spółka z problemami. Wtedy były głosy, że oj, wchodzicie w zamówienia publiczne, nie znacie się na tym, to jest duże ryzyko. To prawda, że jest to duże ryzyko, ale uważaliśmy, że możliwa nagroda za podjęcie tego ryzyka może być atrakcyjna i to się potwierdza dzisiejszymi wynikami Atremu i jego perspektywami, ale mówię, no myślę, że niewiele podmiotów by się w tym 19 roku zdecydowało zapłacić sporo powyżej rynku, bo my płaciliśmy około 3,30 za kontrolę wtedy, za akcje, które były notowane poniżej 2 zł, ale kupowaliśmy dobrą historię, kupowaliśmy dobre referencje, kupowaliśmy spółkę z problemami, na którą mieliśmy pomysł. Wtedy ten pomysł polegał na tym, żeby zwiększyć średnią wartość zamówienia i stworzyć z Atremu lidera konsorcjów lub osobę, która miała, lub podmiot, którym będzie miał bardzo istotne znaczenie w konsorcjach. Tą strategię wprowadziliśmy i wdrożyliśmy razem z Andrzejem Goławskim i Przemkiem Szmytem i udało się.
Ale powiedz mi, to jest reguła, że kupujecie spółki z problemami, czy nie? Bo zastanawiam się, czy to jest właśnie, odnosząc to trochę do inwestowania na giełdzie, prawda? Czasem no, poszukujemy wszyscy czegoś, co jest niedowartościowane, czyli chcemy zapłacić coś, co ma wysoki potencjał, ale dać za to niższą cenę i liczyć na to, że ten potencjał potem się ujawni. No więc czy tutaj też jest, to jest właśnie taki, nazwijmy to haczyk, czy też szukanie swojej przewagi, że kupujecie spółkę z problemem, ale macie to poczucie, że ten, tak jak wspominałeś, ta ten potencjał zysku do ryzyka i tak jest korzystny, czyli wierzycie w to, że ten problem rozwiążecie i to się zwróci w przyszłości. Czy to jest reguła?
Tutaj najważniejszy jest pomysł, dlatego że tu przy spółkach z problemami to rzeczywiście cena może być wtedy atrakcyjna, ale ona jest, nie jest atrakcyjna na podstawie bieżących dokonań tej spółki. Ona jest atrakcyjna z perspektywy czasu i z perspektywy tego, co możemy zrobić. Przy spółkach, które nie mają problemu, jest dużo mniej jest takich spółek, których akurat właściciele mają potrzebę sprzedaży. W zeszłym roku się trafił nam taki podmiot, który nie miał żadnych problemów. 30 lat rozwijał sprzedaż wózków widłowych, nazywa się ten podmiot IPZ i tutaj po prostu właściciel nie miał sukcesora i zdecydował się na jego sprzedaż. W przypadku takich transakcji i tak trzeba mieć pomysł, bo z reguły cena relatywna za podmioty, które nie mają problemów, jest wyższa niż te, które mają. Ale i tak najważniejszy jest ten pomysł i najważniejsze jest to, jak ten podmiot będzie funkcjonował 5-10 lat po przejęciu i na podstawie tego jesteśmy w stanie zmierzyć, czy to ryzyko, które teraz bierzemy na siebie, opłaca się dla tych przyszłych korzyści.
Bo zastanawiam się też nad tym, wasz portfel jest mocno zdywersyfikowany. Wspomniane Atrem, PJP Makrum, to są reprezentanci budownictwa przemysłowego, elektroenergetyki, czyli powiedzmy taka twarda gospodarka, ale jedna z ostatnich akwizycji to na przykład są Błonie, producent zegarków. I zastanawiam się na przykład, czym się tutaj, na tym przykładzie, moglibyśmy na żywym pacjencie mogłyby powiedzieć, czym się kierowaliście, przejmując taką spółkę. No i też jak ona jest daleko na tej orbicie tych waszych sektorów, które reprezentujecie, no bo od budownictwa przemysłowego do zegarków no jest kawałek drogi.
Tak, znaczy tutaj powiedzmy w przypadku, kiedy przejmowaliśmy Atrem, to w zasadzie otwieraliśmy nowy segment, więc to jest przejęcie, które jest dużo bardziej kaloryczne i ze względów finansowych, i ze względów tego, żeby powiedzmy nasz sposób funkcjonowania, czy naszą kulturę organizacyjną niejako przeszczepić do tak dużego podmiotu. Jeżeli chodzi już o przejęcia stricte operacyjne, czyli na przykład Błonie, to już jest segment modowy, w którym już funkcjonujemy i to jest podmiot, który daje nam szansę po pierwsze budować silną polską markę, a po drugie też już niejako wchodzi w te kanały, w których już funkcjonujemy i jest to też organizacja mniejsza, czyli ta kultura organizacyjna jest tam oczywiście ważna też do wprowadzenia, no ale dotyczy ona mniejszego zespołu, mniejszej ilości osób i te wprowadzenia są z reguły szybciej się zaczynamy porozumiewać na tym samym poziomie. Także są to trochę inne przejęcia, ale tak tutaj ta kultura organizacyjna już była wcześniej wytworzona w samym segmencie modowym, a to jest jakiś pewien element, który uzupełnia nam strategię i który też otwiera nowe perspektywy i nowe szanse rozwoju już w ramach funkcjonującego segmentu.
A powiedz, bo dywersyfikacja w takim inwestowaniu na giełdzie, no to powiedzmy, że jest to, chociaż pewnie część osób się nie zgodzi, ale jest to jednak obniżenie ryzyka, no ale kosztem tego, że uśredniamy stopę zwrotu do rynku, ona będzie spadać, no, czyli taki powiedzmy standard. Nie boisz się, że w biznesie, czyli w tym, czym ty się zajmujesz, robiąc taką szeroką dywersyfikację, wasz konglomerat popadnie w taki rodzaj stagnacji właśnie przez to, że no, będzie za dużo jajek w koszyku?
Może tak być. W stagnację to raczej nie, bo jakby u nas, czy my będziemy rosnąć wolniej niż do tej pory rośliśmy? Pewnie tak, bo mówię, to niedaleko jak z 10 lat temu to przychody były około 100 milionów złotych, więc urośliśmy prawie dziewięciokrotnie, więc jakby to jak na 10 lat to jest bardzo szybki wzrost. Cały czas będziemy mieć większą bazę, więc z punktu widzenia tempa rozwoju może ten rozwój będzie trochę wolniejszy, jeżeli chodzi o sam wzrost przychodów, ale jeżeli chodzi o samą to, jak my myślimy o dywersyfikacji, to my każdy projekt rozpatrujemy oddzielnie, czyli ile my chcemy zapłacić, ile możemy zapłacić, na jakim ryzyku i jaki mamy pomysł, jak to ma funkcjonować w ramach grupy za 5-10 lat. Jeżeli to uznajemy za korzystne, to my po prostu to robimy, dlatego że my jesteśmy trochę specyficznym podmiotem na rynku kapitałowym, dlatego że tutaj założycielem tego przedsięwzięcia jest mój ojciec, moja rodzina jest głównymi akcjonariuszami i my mówimy o tym, że my jesteśmy długoterminowym akcjonariuszem i chcemy, żeby te spółki, spółka matka i spółki zależne nas przeżyły. I dlatego ta nasza perspektywa inwestowania jest bardzo długa, więc koncentrujemy się na tym raczej, żeby te spółki miały szansę nas przeżyć i dlatego dywersyfikujemy, a nie dywersyfikujemy dla samej maksymalizacji krótkookresowych wyników, dlatego że przejęcia kosztują. To, że prowadzimy cały czas proces akwizycyjny, uderza w nasze wyniki. My jesteśmy w stanie osiągać pozytywny wynik finansowy mimo tak dynamicznego rozwoju, co jest dużym sukcesem. No ale oczywiście uważamy, że jesteśmy dużo silniejszą grupą niż byliśmy 10 lat temu i chcemy za 10 lat być dużo silniejszą grupą niż jesteśmy teraz. I z tej perspektywy patrzymy na nasze bieżące decyzje.
A powiedz mi, zdarzały się akwizycyjne porażki, że przyjęliście podmiot, ale no okazało się, że nie da się go wyciągnąć z problemów?
To jeszcze przed tym, jak ja przyszedłem do firmy, to jeszcze było bodajże 2000, nie chcę teraz skłamać, ale około 2008 roku, gdzie do spółki z przemysłu ciężkiego przejęliśmy niemiecki podmiot i tam się okazało, że no przejęliśmy za jedno euro. Okazało się, że zarząd niemiecki sfałszował dokumenty i po prostu byliśmy wtedy zobowiązani do spłacenia zobowiązań. Straciliśmy na tej transakcji około 20 milionów złotych. No i można powiedzieć, że na tym błędzie nauczyliśmy się, jak tego nie robić. I od tego czasu już tych porażek nie było. Oczywiście z perspektywy czasu, bo po przejęciu PJP Makrum słyszeliśmy głosy, że może się nie uda nam tego odmienić, tej sytuacji, tej spółki, a szczególnie już po przejęciu Atremu, że to nie nasza branża, zamówienia publiczne, to nie ma sensu i nie. Teraz podobne głosy słyszymy co do segmentu modowego i o ile jakbyśmy oceniali nasze przejęcie od czasu, kiedy dokonaliśmy tej akwizycji do dzisiaj, to rzeczywiście można by taki wniosek wysunąć. O tyle wydaje mi się, że jak pogadamy za rok, dwa, trzy, a szczególnie 5-10 lat, no to już będą akcjonariusze i wszyscy będziemy patrzeć na to inaczej. My już widzimy, że to przejęcie też okaże się sukcesem, ale zajmie dojście do tego, żeby wszyscy i żeby obiektywnie można powiedzieć, tak, to był sukces, będzie dłuższe niż przewidywaliśmy.
To jeszcze a propos z tej historii z tą niemiecką spółką i z tą dużą stratą 20 milionów złotych, tak mi się przypomniało, kiedyś z Konradem Ryczko robiłem wywiad, analitykiem domu maklerskiego Boś, on jest też aktywnym traderem i opowiadał, że każdy musi na początku wpłacić swoje frycowe. No to takie frycowe w rzędu 20 milionów złotych to jest takie potwierdzenie tego, od czego zacząłem ten wywiad, że no mówimy tu o inwestowaniu naprawdę dużych kwot, a nie małych.
Że wtedy byliśmy małą spółką, bo wtedy mieliśmy poniżej 100 milionów przychodu i to była dla nas wtedy bardzo bolesna nauczka. Mówię, mnie w firmie wtedy nie było, więc nie jestem w stanie. Ja jestem jakby już beneficjentem tej zmiany, bo jakby proces sam przejmowania jest teraz bardzo mocno ustrukturyzowany. Bez dogłębnego due diligence nie podejmujemy takich decyzji. Nie bazujemy tylko na oświadczeniach zarządu, tylko próbujemy sami dojść do liczb i do tego, jak to jest w rzeczywistości. Także masz rację, było to frycowe na początek.
To mówiłeś o tym, że istotny, najbardziej istotny jest plan, pomysł na ten biznes, który chcecie przejmować. To powiedz, czy na ten 2024, 2000, na najbliższą perspektywę, jakie są wasze plany akwizycyjne? Czy chcecie poszerzać tę paletę branżową, czy przejmować coś, podmioty już z tych branż, które i tak reprezentujecie?
Znaczy, ja tak zawsze się uśmiecham, że my przejęcia robimy, o przejęciach nie rozmawiamy, ale to nie jest nic zdrożnego, tylko po prostu o przejęcia się albo wydarzą, albo nie. To często jest proces zero-jedynkowy, czyli możemy być bardzo blisko, a w koniec końców nie dojść do porozumienia. Więc jakby ciężko mi skonkretyzować te plany, tak jak można skonkretyzować plany operacyjne, że tu będziemy rośli 10% na takiej marży. W przejęciach to jest proces dużo bardziej zero-jedynkowy, ale tak, oczywiście doszliśmy już do tego poziomu, że ten rozwój organiczny, który my rozumiemy również przez przejęcia w danych segmentach, da bardzo pozytywne skutki, ponieważ rośnie skala. Jeżeli, dajmy na to, mamy segment hotelowy i uda się do sieci dołączać 3 hotele rocznie, 4-5 sporych restauracji, no to pewnie my koło 2030 roku w tych usługach Horeca, czyli hotelowo-gastronomicznych, przekroczylibyśmy z 500 000 przychodu. Teraz mamy powiedzmy koło 170, o ile dobrze pamiętam. A jeszcze niedawno to był segment na 30 milionów przychodu, więc jakby ten rozwój jest dynamiczny już, bo po prostu mamy ten schemat rozmów z właścicielami obiektów, z funduszami inwestycyjnymi. Teraz pierwszą umowę na hotel we Wrocławiu podpisaliśmy z funduszem nieruchomościowym, który zdecydował się na przerobienie biur na hotel. Także ten rynek hotelowy jest bardzo obiecujący, i ma bardzo duży potencjał później idąc dalej. Jeżeli chodzi o segment modowy, o którym rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu dość dużo, to wydaje mi się, że tak kolokwialnie powiem z siłowni, że masę zrobiliśmy, teraz trzeba zrobić rzeźbę. I tą strategię tego zwiększenia naszej aktywności na platformach marketplace, w sieciach e-commerce i zwiększenia efektywności naszego działania w sprzedaży stacjonarnej mamy ugruntowaną i teraz czekamy na jej pozytywne, na jej pozytywne efekty, ale mamy tam potencjał na bardzo duży wzrost z markami, które już posiadamy, które nabywaliśmy w zeszłym roku, często kosztem wyniku bieżącego, i teraz te owoce będą widoczne w kolejnych kwartałach, ale bardziej latach. Dalej, jeżeli chodzi o Atrem, no to tutaj cały czas każde nasze nowe zadanie w różnych miejscach, jak na przykład budowa Baltic Pipe, jak teraz kontrakt dla Orlenu, jak kontrakty dla elektroenergetyki. Każde zadanie to niejako nowe referencje, które otwierają nową perspektywę na pozyskiwanie nowych zadań. A przy okazji oczywiście, że pracujemy nad podmiotami, które tą naszą paletę referencji mogłyby jeszcze poszerzyć. Jeżeli chodzi o PJP Makrum, no to tu są takie dwie główne nasze strategie rozwoju. Pierwsza, ona polega na tym, co się wydarzyło na rynku polskim, a mianowicie nasza sprzedaż maszyn na rynku polskim w 5 lat wzrosła prawie trzykrotnie, gdzie za granicą no to są wzrosty takie bardziej inflacyjne. A jak to się udało w Polsce? Mianowicie zaczęliśmy w Polsce była zdominowana przez jeden produkt, systemy przyładunkowe. Dzięki przejęciu niewielkim z perspektywy przejęcia Atremu czy samego PJP Makrum podmiotom jak IPZ na przykład, jak wcześniej podmiot mniejszy DPS, który w ogóle otworzył naszą ekspozycję na wózki widłowe i regały magazynowe, co doprowadziło do tego, czy jak rozwój naszego produktu systemów parkingowych Modulo, doprowadziło to do tego, że na rynku polskim ta sprzedaż systemów przeładunkowych, ona wzrosła, ale tak jak za granicą, wzrosła te kilkadziesiąt procent. Ale dołożenie innych produktów, czyli tu wózków, regałów i parkingów, spowodowało ten prawie trzykrotny wzrost. I teraz uważamy, że możemy powtórzyć to na rynkach zagranicznych, na których jesteśmy silni, a które są cały czas zdominowane przez systemy przeładunkowe. Nasz największy rynek eksportowy, rynek niemiecki, sprzedaje głównie systemy przeładunkowe. Dopiero w zeszłym roku zaczęliśmy coraz więcej sprzedawać parkingów. Pracujemy mocno nad tym, żeby coraz więcej sprzedawać wózków widłowych. W Wielkiej Brytanii z kolei już widzimy, że parkingi będą trudne do sprzedaży, ale wózki widłowe mają przy naszych producentach, których my oferujemy, sprzedają się tam bardzo dobrze, a czekają kolejne produkty do wprowadzenia na ten rynek. Także tam dywersyfikacja produktowa za granicą powinna dać pozytywne skutki na sprzedaż. I to jest ta część maszynowa, a część samego wykonawstwa, no to my mamy już oddziały i zespół gotowy na ustabilizowanie się na przychodach powyżej 300 milionów złotych. Czekamy, aż to ustabilizowanie się na tym poziomie się zakończy i tutaj jakby, żeby to osiągnąć, nie potrzebujemy kolejnych akwizycji, kolejnych wydatków. Jeżeli chodzi dalej o segment budownictwa mieszkaniowego, czyli CDI, no to tutaj już ugruntowaliśmy pozycję największego dewelopera w Bydgoszczy. Mamy trzy ugruntowane osiedla, które są w ciągłej budowie i tutaj nie przewidujemy akwizycji. Czy ja coś pominąłem, któryś z segmentów, bo trochę długo mówię.
Tak, opowiadasz o tych segmentach, które już reprezentujecie i o rozwoju w ich ramach, o tych planach. Tak, bo ja wiem, że powiedziałeś o tym wcześniej i odnotowałem to, że o przejęciach się u was nie rozmawia, tylko to może zadam i inne pytanie. Czy macie na celowniku akwizycje, pomysły, ale spoza tego spektrum, które już macie?
Tak, znaczy tutaj jest kwestia taka, że i tutaj też apel do wszystkich, którzy słuchają, też na naszym kanale na YouTubie, kanale Grupy Kapitałowej Immobile, też o tym mówimy, że my się nie zamykamy na żadne rozmowy. My mamy zespół akwizycyjny, którym dowodzę, analizuje każdy z podmiotów, który w jakiś sposób się do nas zgłasza i nie wykluczamy żadnego przejęcia, nawet spoza tych segmentów. Jednocześnie wspieramy procesy akwizycyjne wewnątrz tych segmentów. Także, ale tutaj główna nasza znowu koncentracja jest na tym, żeby nawet jeżeli to się wydaje segment nie do końca kompatybilny, no to żeby się zastanowić jeszcze, jakie synergie wewnątrz grupy jesteśmy w stanie nabywając dany podmiot wygenerować, bo wtedy oczywiście też jesteśmy w stanie ewentualnie spełnić wyższe oczekiwania właścicieli co do na przykład ceny transakcji, czyli coś, co na pierwszy rzut oka może nie mieć idealnych synergii. Te synergie jesteśmy w stanie zaprojektować i do nich dążyć. Takim przykładem z zeszłego roku jest na przykład firma QDS, która produkuje okna przesuwne, a na podstawie i ze względu na kryzys na rynku okien, powiedzmy, znowu popadła w okresowe problemy. My się zdecydowaliśmy na inwestycje i rozszerzamy bardzo mocno paletę produktów. wykorzystując istniejący potencjał zespołu, istniejące umaszynowienie i te produkty wprowadzamy w istniejące w PJP Makron kanały sprzedaży. Także mogą się pojawiać przejęcia nieoczywiste, ale zawsze ten pomysł jest najważniejszy.
Ale to rozumiem, że raczej nie ma opcji, żeby coś spoza tego spektrum wskoczyło do waszego portfela, że na przykład przychodzi, nie wiem, spółka, no cały czas modne, producent gier, na przykład, czy byście mnie kupili i nie wiem, podrzuciłby ci pomysł, że w hotelach możecie instalować na przykład konsole i trochę może odpłynąłem, ale chodzi o to, czy to może nie ma w tej orbicie zainteresowań aż tak bardzo odległych sektorów. Raczej próbujecie, żeby mimo wszystko to było w miarę kompatybilne i wspierało całą grupę, cały portfel, prawda?
Może producenci do nas gier nie przychodzą, bo nie widzą, żebyśmy my mieli kompetencje jakby w ocenie tego przedsięwzięcia. Także wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia też zadania sobie pytania, na ile kompetencje, które posiadamy, pozwalają nam ocenić realność tego pomysłu, czy tego, co jesteśmy w stanie dodać. Wydaje mi się, że akurat dla producenta gier mielibyśmy mało wartości dodanej jako grupa, więc wtedy ta na przykład proponowana przez nas cena transakcji mogłaby być dla niego nieatrakcyjna. Aczkolwiek tutaj jest kwestia tego, że mam nadzieję, że ja dożyję czasów, kiedy będziemy mieli na tyle wolnych środków finansowych, że będziemy w stanie przejąć też przedsiębiorstwo, które w zasadzie przejąć lub kupić znaczący pakiet w przedsiębiorstwie, które nie potrzebuje naszej pomocy, które po prostu jest dobrą spółką, które z jakichś powodów musi wykonać zmianę właścicielską czy jednego, dwóch, trzech akcjonariuszy i po prostu uzna nas za dobrego partnera i nie musimy mieć nawet wtedy nad tą spółką kontroli. Jeżeli to jest dobra spółka o ugruntowanej pozycji, o wieloletniej historii, to może być to inwestycja w cudzysłowie pasywna. Może kiedyś do tego momentu dojdziemy. Mam nadzieję, że to się stanie za mojego życia.
Wspomniałeś wcześniej o tym, że macie kanał na YouTubie i to jest chyba, tak mi się wydaje, dosyć rzadko spotykana sytuacja, bo to jest w ramach relacji inwestorskich. Spółka notowana na warszawskiej giełdzie prowadziła taki kanał i prowadziła go tak regularnie, bo z tego, co się orientuję, tam prawie 4000 subskrypcji. Regularnie robicie raporty z tego, co się dzieje w waszym konglomeracie. Powiedz, tam macie duży odzew od inwestorów, to znaczy to wam się, w cudzysłowie, czy ta miłość się zwraca i inwestorzy przychodzą, zadają pytania, doceniają takie regularne, cykliczne relacje inwestorskie?
Przede wszystkim my wierzymy w to, że każdy powinien wiedzieć, co kupuje. Czyli my chcemy tam pokazać, kim jesteśmy i z czym się będzie wiązało nabycie naszych akcji. Też organizujemy, pewnie jeżeli chodzi o liczebność, największe walne zgromadzenie w tym roku, 21 czerwca. Także wszystkich zapraszam, bo będzie okazja do osobistego spotkania się z też zarządami naszych spółek zależnych, z nami, żeby po prostu poznać i zobaczyć, kto de facto będzie zarządzał tymi oszczędnościami, które w postaci transakcji na rynku kapitałowym są nam powierzane. I my na tym kanale chcemy pokazać tą naszą długoterminową perspektywę i chcemy, żeby wiedzieli, kim jesteśmy i jak inwestujemy. A my mieliśmy po prostu też ten problem, że jesteśmy spółką dużą, złożoną, trudno nas analizować. Można powiedzieć, że dla niektórych byliśmy spółką nudną. No teraz jest OZE, teraz jest segment modowy, jest trochę więcej hoteli, restauracje, więc powiedzmy trochę jest więcej atrakcyjności. Też dzięki zainteresowaniu Atremu trochę przekłada się to na zainteresowanie samą grupą kapitałową Immobile, co cieszy, ale prowadzenie kanału jest pewnym zobowiązaniem do tego, że ktoś jest z nami długoterminowo, bo tak chcemy, żeby był. Więc powinien mieć bieżącą informację na temat tego, co się w spółce dzieje. Też mamy odzew w postaci komentarzy, na które na każdym kolejnym odcinku odpowiadamy, więc jesteśmy spółką publiczną, akcjonariusze powierzają nam swoje oszczędności, więc uważamy, że muszą być w bieżącej wiedzy, żeby móc podejmować świadome decyzje co do tego, aczkolwiek my wszystkich namawiamy do naszego podejścia, czyli bardziej kupić i zapomnieć.
Wspomniałeś o takich tematach jak OZE i właśnie tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo czy to jest trochę tak, że przed wami jest czas świetności, bo takich skrótów, które wam sprzyjają, mam na myśli OZE i też inne, no jest dosyć sporo. Mam tu na myśli tak KPO, czyli jednak te środki unijne, które no, dla was macie dużo spółek przemysłowych, elektroenergetyka, mogą tutaj korzystać. Mieszkanie na start, które prawdopodobnie zostanie uruchomione, to też w segmencie deweloperskim potencjalna dla was korzyść. CPK nie wiadomo, no ale też byłby to ogromny projekt, na który pewnie też będzie zapotrzebowanie i pojawią się kontrakty, które mogłyby być dla was atrakcyjne. Budowa elektrowni atomowej, pewnie w jakiejś perspektywie odbudowa Ukrainy. Czy to jest tak, że no, wspominałeś, że możecie być postrzegani trochę jako spółka nudna, no ale być może zaraz się to zmieni przez to, że te wszystkie skróty, które czy programy, które tu wymieniłem, no po prostu wszystkie wam sprzyjają. Czy przesadzam z takim optymizmem?
Znaczy, oby tak było, to zawsze jest zagrożenie kumulacji, ale oby to się zaczęło, bo na razie nawet od przejęcia Atremu, bo tutaj najwięcej tych skrótów to dotyczy samego Atremu, to my w zasadzie przejmowaliśmy Atrem, mówiąc o tym, że OZE wymaga przebudowy sieci, że inwestycje w sieć to jest wielokrotnie więcej jak inwestycje w źródła, ale jeżeli zapytasz mnie, czy te inwestycje się zaczęły, nie, one się jeszcze nie zaczęły. My na razie prowadzimy projekty, które de facto są modernizacją, remontami istniejących sieci, tych nowych sieci, nowych systemów jest na razie mało, ze względu oczywiście na to, że nie było na to środków. Teraz wydaje się, że te środki przyjdą, ale my staramy się zawsze być elastyczni w pozyskaniach. Dlatego mamy tak szerokie kompetencje, bo w samym Atremie to są kompetencje dla elektroenergetyki, czyli tutaj KPO, dla CPK-u, bo to jest automatyka. Teraz realizowaliśmy projekt dla Wód Polskich czy dla Metra Warszawskiego. Są projekty związane z automatyką. Jest segment oil and gas i stąd jest kontrakt z Orlenem. Jest wojsko, które też mamy kontrakty, które mamy podpisane i też mamy możliwości robienia wielu, wielu innych kontraktów, więc to spektrum jest duże. My się koncentrujemy na elastyczności tego, żeby móc pozyskać dużo. W projekcie budownictwo no to też się to łączy, bo CPK częściowo wojsko, cały ten nearshoring, przenoszenie przemysłu do Polski, która jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji i budowanie fabryk. My w samym projekcie budownictwa budowaliśmy największe fabryki baterii w Europie dla LG Chemu, także te perspektywy są, aczkolwiek i to też na kanale mówimy, że to jest przyszłość, bo jeżeli chodzi o bieżący okres, to teraz jesteśmy w okresie, w którym też informowaliśmy, że okres zmiany władzy dla firm wykonawczych jest zawsze trudny w pozyskaniach, bo musi się ta władza zmienić, muszą się zmienić zarządy spółek, muszą się zmienić i te inwestycje publiczne są zatrzymane albo wstrzymywane. Te prywatne idą, ale to jest tylko część rynku, więc wiele znaków na ziemi i niebie wskazuje na to, że kolejne okresy będą dużo lepsze. Jakie to będzie tempo tych programów, zobaczymy, ale tak jak mówisz, no wszystko wskazuje na to, że będzie co robić.
Na początku roku zrobiliście taki program na kanale, ciesząc się, że dobiliście do tego miliarda przychodów. Nie wiem, czy się go finalnie udało przebić, czy to było takie zbliżenie tylko, ale rozumiem, że no, zakładając, że te wszystkie skróty, o których przed chwilą mówiliśmy, te wszystkie programy będą wam sprzyjać, to rozumiem, że miliard przychodów w grupie to będzie raczej standard w najbliższym. Znaczy może nie tyle standard, ale że jest to spokojnie do osiągnięcia.
Tak. Wydaje nasze przebicie tej kwoty to jest To wydaje mi się niezagrożone, ale my myśląc o długim terminie, myślimy już o tym, jak będziemy wyglądać za 2-3 lata, bo to, co się wydarzy w tym roku, no to na to wpływ mieliśmy pewnie do połowy zeszłego roku. Teraz już ten rok właśnie w zasadzie idzie, powiedzmy, siłą rozpędu, ale tak, oczywiście przekroczenie miliarda przychodu jest niezagrożone.
Jest 2024 rok. Jakbym cię zapytał, jakbyś w skali od 1 do 10 określił stan polskiej gospodarki, taką wiesz, skalą Filmwebu, versus sytuacja niemieckiej gospodarki. No bo macie ekspozycję no, największą na polską, ale też wspominałeś o tym, że na niemieckim rynku też się rozwijacie. Ty jakie byś tutaj wartości podał dla polskiej i niemieckiej gospodarki?
Znaczy ja powiem tak, nie wiem czy to będzie satysfakcjonujące, ale różnica jest taka, że polska gospodarka, jeżeli chodzi o przemysł, budownictwo i budownictwo mieszkaniowe się cały czas rozwija, a gospodarka niemiecka jest z tej perspektywy w stagnacji. Także tylko to nie jest żaden powód do zadowolenia, bo my oczywiście wolelibyśmy, żeby polska gospodarka rozwijała się i niemiecka się rozwijała, bo tutaj akurat mamy wspólne interesy. Także bardzo mocno kibicujemy, że te problemy, które wydaje się, że jednak głównie wynikają z przeregulowania rynku, które sobie nasi sąsiedzi zachodni zafundowali, że jednak przyjdzie jakaś refleksja i ona przyjdzie i tam, że nie warto brnąć w takie przeregulowanie. I ona przyjdzie tutaj, że uwaga, to nastąpiło to przegięcie, musimy rozmawiać o tym, jak tą europejską gospodarkę budować, a europejska siła w zasadzie może być zbudowana tylko na współpracy polsko-niemieckiej i jesteśmy w tym duecie, możemy całą, wydaje się, że możemy całą Europę przywrócić na ścieżkę wzrostu, no ale musimy się zastanowić, ale to nie my, tylko bardziej ci rządzący muszą się zastanowić, jakie błędy zostały popełnione, bo innych jest sporo i w polityce fiskalnej i monetarnej i w nowych regulacjach, no i lekko je skorygować i wtedy myślę, że będziemy mogli za te kilka lat powiedzieć, że i polska gospodarka się świetnie rozwija, i niemiecka, i ta nasza współpraca. No akurat współpraca polsko-niemiecka to zawsze była, znaczy teraz od wielu lat jest bardzo dobra, ale no tak, kibicuję, żeby tam było trochę lepiej. Znowu muszę powiedzieć, że w naszych produktach to po prostu jest brak wzrostu, bo my funkcjonujemy na rynku logistycznym, który wiele innych czynników wpływa na tym, że on musi się rozwijać. Ten rynek niemiecki logistycznie jest największy, więc my po prostu tam nie rośniemy, ale też tam nie ma jakichś bardzo, bardzo mocnych spadków.
To jeszcze skoro o zachodniej stronie rozmawiamy, to jeszcze chciałbym się przenieść na wschodnią, bo to po raz zapytałem o te Niemcy, dlatego że no dużo się mówi o tej gospodarce jako naszym największym partnerze eksportowym. No, że on ma teraz problemy, więc chciałem ciebie zapytać z perspektywy właśnie przedsiębiorcy. A jeśli chodzi o wschód, o Ukrainę, czy to jest faktycznie realna perspektywa, że kiedyś Polska i w tym wy moglibyście uczestniczyć w odbudowie tego kraju po wojnie? Czy to jest tak naprawdę no tylko taka opowieść na razie, pod którą nie można się specjalnie realnie podpisywać, nie można o niej zbytnio rozmawiać w takich realnych kategoriach.
Czy oby to się wydarzyło? Jeżeli chodzi teraz porównując na rynku niemieckim, jeżeli mówimy o tym, że jest tych regulacji może już za dużo i warto niektóre przemyśleć, to na rynku ukraińskim tych regulacji jest za mało. I tutaj, jeżeli chcemy myśleć realnie o tym, żeby te inwestycje realizowane przez polskie podmioty czy współpracy polsko-ukraińska się rozwijała, to musimy musimy tam, no nie my znowu, to bardziej jest kwestia władz obu państw, żeby wprowadzić takie regulacje, które umożliwią prowadzenie procesów inwestycyjnych. Na razie nie ma ich w samej Ukrainie nie ma ich dla samych ukraińskich przedsiębiorstw, a co dopiero jak ma ta współpraca się tworzyć. My jakby w Polsce troszkę też korzystamy z tego, że jednak wprowadzone u nas regulacje na model zachodni, bo mamy dużo podobnego prawa jak prawo niemieckie, później mamy prawo unijne, czyli każdy z tych inwestorów zachodnich wie, jak się poruszać i my dlatego w Polsce też z tej Europy Środkowo-Wschodniej jako największy rynek koncentrujemy tu największą część inwestycji zachodnich. Jeżeli Ukraina będzie chciała w przyszłości mieć te inwestycje zachodnie, a dla nich polski podmiot to będzie inwestor zachodni, to musi sprawić, żeby on się czuł tam ze swoją inwestycją bezpieczny, tak żeby mógł prognozować stopy zwrotu, bo wtedy można rzeczywiście myśleć o dużej odbudowie, o dużym rozwoju Ukrainy. Jeżeli będzie można pozyskiwać finansowanie na te inwestycje i prowadzić je od początku do końca tak, jak się prowadzi je w Polsce, tak jak się prowadzi je w Niemczech, tak jak się prowadzi je w Wielkiej Brytanii, Francji. Czyli tutaj jest potrzebne są zachodnie regulacje.
Dwie ostatnie kwestie. Pierwsza, z perspektywy inwestora indywidualnego, który chciałby w Was zainwestować, jesteście notowani jako grupa, jest Atrem, jest PJP Makro, mówię oczywiście o notowaniu na warszawskiej giełdzie, no ale nie ma się co oszukiwać, że nie jesteście demonami płynności, mam na myśli obrót akcjami oczywiście, no zwłaszcza tu w GKI jest problem, chyba też za tym idzie, stoi za tym niski free float, bo tam jak wczoraj sprawdzałem, według danych Stuka to jest 13,3, w Atremie, w PJP to jest trochę więcej, ale mimo wszystko raczej jest rzadkością, żeby te obroty tam dobijały powiedzmy do pół miliona, miliona, tak jak sobie patrzyłem, no może ostatnio było trochę lepiej, zwłaszcza na Atremie, więc moje pytanie jest czym, bo też wspominałeś o tym, że rekomendowałbyś kupić i zapomnieć, no ale inwestorzy jak chcą kupić i zapomnieć, to też chcą coś dostawać od czasu do czasu. Czy wy macie pomysł na to, jak ich przyciągnąć? No bo też rozumiem, że cały kanał relacji inwestorskich na YouTubie to też jest taki ukłon w stronę tych inwestorów. Chcecie ich mieć, chcecie, żeby wam zaufali, żeby wam dali kapitał. Nie wiem, czy planujecie jakieś emisje akcji, które miałyby posłużyć na jakieś akwizycje. Jak to wygląda? Jak chcecie być atrakcyjni dla inwestora indywidualnego?
Czy emisji akcji nie planujemy? My chcemy, żeby każdy miał świadomość tego, kim jesteśmy. Jesteśmy inwestorami długoterminowymi, którzy patrzą na tę inwestycję bardzo długoterminowo. Płynność sama w sobie jest ciężko ocenialną wartością. Pytanie jest, na ile inwestor indywidualny inwestujący małe kwoty przy obecnej płynności jest w stanie wyjść z inwestycji, to każdy musi sobie sam dokonać tej analizy i się nad tym zastanowić. Mnie na studiach uczono w Szkole Głównej Handlowej, że dobra rzadkie mają tendencję do wzrostu ich wartości w czasie. Chcemy, żeby nasze akcje były dobrym rzadkim.
Okej. Okay. To ostatnie pytanie. Czy, bo mam takie dwa porównania, które mi się nasunęły, jeśli chodzi o grupę kapitałową Immobile, i tak się pytam, chciałbym się ciebie zapytać, pod którym byś się bardziej podpisał albo z którym bardziej byś się utożsamił. Pierwsze moje to jest trochę takie, że czy jesteście takim ETF-em na polską gospodarkę, a drugie to spotkałem się na innym branżowym chyba kanale albo portalu, że jesteście polskim Berkshire Hathaway. Co jest ci bliższe, pod czym byś się bardziej podpisał?
To drugie oczywiście jest zawsze wstydliwym porównaniem, jeżeli chodzi o wielkość, historię i tak dalej, ale powiedziałbym, że tych zasad, które nam przyświecają w takim codziennym funkcjonowaniu, to tak, to jest jak najbardziej Berkshire, bo to jest taki wzór, tych obu panów, którzy po prostu się całe życie trzymali swoich wartości i dzięki temu zbudowali ogromne zespoły, których my nie widzimy, które wyznają ich kulturę, czyli oni byli takimi, powiedzmy, ewangelistami długoterminowego inwestowania, a teraz wśród zarządzających swoich spółek mają, powiedzmy, że wyznawców, ludzi, którzy mają tą samą kulturę i stali się ogromną firmą. To jest 6% całej wartości S&P 500, wszystkich aktywów netto we wszystkich firmach. To jest Berkshire, to jest niesamowite. Dlatego to porównanie jest wstydliwe. Także druga opcja.
druga opcja. To myślę, że to jest ładna puenta tej rozmowy. Mikołaj, bardzo Ci dziękuję za wywiad.
Dziękuję, Piotr. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy wszystkich, zachęcamy do komentowania. Zachęcam też do odwiedzin kanału Grupy Kapitałowej Immobile na YouTubie. Tam jest więcej informacji na bieżąco, także możecie Państwo być na bieżąco z tym, co dzieje się w spółce. Ja zachęcam raz jeszcze do komentowania tego materiału, do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia w kolejnych materiałach.